najgenialszych
i najcudowniejszych
i przegenialnych świąt jest
Noc Świętojańska!
Oczywiście oprócz Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Nowego Roku i paru innych.
To jasne!
Hej, hej! Chłopaki! Chłopaki, pomóżcie mi! Epa!
Drogi! Co roku na lądzie w Zagrodzie Południowej ustawiamy wielki słup! Następnie trzeba go ozdobić najpiękniej jak się da. Zielonymi gałązkami, kwiatkami, stążkami!
Mamo?
Liso, posłuchaj. Jeżeli dzisiejszego wieczoru przejdziesz przez 9 płotów i zerwiesz 9 rodzajów kwiatów i włożysz je pod poduszkę...
To
w nocy będziesz miała sen.
Sen?
Nie wiem, czy pan się zgodzi z moją refleksją, ale nie ma gwarancji, iż dobra literatura przekłada się na interesujący spektakl. Jakich trzeba użyć zabiegów? Może wybiegów? Sławomir Narloch, reżyser, autor adaptacji.
Pierwszy raz w życiu czuję takie po prostu wyzwanie, żeby tych wyobrażeń, które każdy z nas ma i gdzieś pamięta z tej lektury, żeby jakoś nie zdradzić. I w tym sensie podjęliśmy taką decyzję, żeby być z jednej strony bardzo wierni tej książce, a z drugiej strony cały czas aktorom mówię, żeby nie grać dzieci. Musimy sobie na dzień dobry powiedzieć, że my nie jesteśmy już dziećmi jako twórcy i nie możemy do tego tematu podchodzić z takiej perspektywy, że my jakoś wiemy więcej już o życiu i teraz będziemy jakoś moralizatorsko do tego podchodzić. Chodzi o to, żeby uwierzyć w tę spontaniczność, która jest w tej książce. Nie wiem, czy się uda nam wciągnąć widzów w ten świat, ale to, z czym my wychodzimy do widzów, to na pewno z taką zachętą do spontaniczności. Bo według mnie największa różnica między byciem dorosłym a byciem dzieckiem to jest właśnie spontaniczność.
Proszę mi powiedzieć, czy jakimś kłopotem dla pana jest też fakt, że książka, która powstała w 1947 roku, no właściwie nie przystaje do współczesnego świata. Ona jest kompletnie inną rzeczywistością. Czy trzeba uwzględnić upływ czasu, przygotowując spektakl?
Myślę, że trzeba, bo z jednej strony my wszyscy realizatorzy i aktorzy gdzieś mamy wspomnienia, nawet jeżeli ktoś nie jest ze wsi, to na przykład spędzał wakacje u babci na wsi. To jest zupełnie inny rodzaj tej pamięci takiego żywego podwórka, na którym się działo. Dzisiaj te podwórka, mam wrażenie, trochę funkcjonują w telefonach, powiedzmy sobie szczerze. Rozmawialiśmy o tym dużo, że raczej nie chodzi nam w tym przedstawieniu, żeby te dzieciaki wyobrażały sobie, że mają dokładnie te przygody, ale stawiamy przede wszystkim na barwne widowisko teatralne. Czyli to jest nie tylko o dzieciach z Bullerbyn to nasze przedstawienie, ale również o teatrze, bo mamy do czynienia tutaj naprawdę z bardzo bogatą inscenizacją, z kostiumami, ze światłem, z muzyką na żywo. I kiedy zaprzęgnie się do tego całą machinę teatralną, no to wtedy jest szansa uwieść nawet tych najmłodszych, bo ten świat, który zobaczą, być może nie zawsze będzie zrozumiały, ale na pewno będzie intrygujący i inny.
Cieszę się, że sięga pan po klasykę literatury także dlatego, że Astrid Lindgren zbudowała bezpieczny, piękny świat. Ktoś powie mit, ale może trzeba nam dzisiaj takiej opowieści.
Właściwie dlatego zajmuję się teatrem, ponieważ ja sam potrzebuję sobie fundować co jakiś czas jasną opowieść. Ja nazywam to jasnym teatrem, czyli takim teatrem, który może nie leczy, bo teatr nie ma raczej mocy zmieniania świata, ale na chwilę może dać nam ukojenie. I jeżeli to się powiedzie, to jest naprawdę w tak zwanych dzisiejszych czasach, które zawsze są jakimiś dzisiejszymi czasami, ale jeżeli to się powiedzie i damy widzom i tym starszym i młodszym ukojenie i to, że przez te 2 godziny będziemy mogli pobyć właściwie w jakimś arkadyjskim świecie, to już będzie bardzo dużo. Teatr naprawdę cały czas ma tę siłę, że może nas na chwilę odciągać z tego dzisiaj, z tego wszystkiego, co nas oblepia i choćby przez to, że jest właśnie niecodzienne. Dlatego ja wierzę cały czas w tak zwaną inscenizację w teatrze. W coś, co nie jest codzienne, coś, co nie jest z radia, z gazety, z ulicy, tylko jest jakimś innym, intrygującym, dziwnym światem. Czy on się spodoba, czy nie, to jest zupełnie coś innego. Ale on ma nie przystawać tak jeden do naszej rzeczywistości. To ma być alternatywny świat.
wieczorem, po całym dniu pełnym przygód, trzeba się umyć. Hej! Hej! A po myciu zawsze się spotykamy, żeby porównać, czyja woda była najbrudniejsza.
Pokazuj.
Fiu, fiu.
Prawda, że brudna?
No dzisiaj wyjątkowo. A moja?
Całkiem, całkiem.
Gratulacje.
Dziękuję.
Dzisiaj w tym wyścigu nie macie ze mną szans. Moja woda jest tak brudna, że będzie wam głupio, że w ogóle tu przyszliście.
Lasse, no jesteś wolny jak żółw.
A ty jak gąsienica.
Po prostu nie chcę, żeby woda się wylała. Każda kropelka brudu jest na wagę złota.
Joanna Baran Marczydło w roli Britty.
Myślę, że bardzo trudno jest odnaleźć taką prawdę, czyli stanąć w prawdzie przed samym sobą z tamtego okresu dziecięcego i przypomnieć sobie tak szczerze to, co wtedy czułeś, przeżywałeś. Nie jak ty teraz interpretujesz to swoje dzieciństwo, co mogłeś zrobić lepiej, co mogłeś zrobić gorzej, jak siebie widziałeś. I rzeczywiście przytulić tego małego człowieka, którym się kiedyś było, z tymi wszystkimi pięknymi, wspaniałymi rzeczami, które cię spotkały. Opowiedzieć historię tego kilkulatka, którym byłeś kiedyś, no to jest wielkie zadanie.
Rzeczywistość dzieci z Bullerbyn wydaje się dzisiaj rzeczywistością jakąś naiwną, wręcz nieprawdziwą.
Jestem ciekawa tego, jak dzieci będą odbierać ten spektakl. Kąpanie w miskach, gonienie za kurą, chodzenie na zakupy. Pamiętam, jak chodziłam po bułki rano do sklepu, ale teraz rodzice boją się puścić kilkuletnie dziecko do sklepu. Ta bezpieczna przestrzeń, która kiedyś była, a teraz my przed wszystkim te dzieci ostrzegamy. Nie rozmawiaj z obcymi. Jak cię ktoś częstuje cukierkami, nie możesz tych cukierków wziąć, bo nie wiesz, co się czai za tym dorosłym. Ten świat jest wywrócony o 180 stopni. Jakby ten świat, który my opowiadamy, to jest świat, którego już nie ma. Dla nas ten świat stanowi sentyment, ale dla dzisiejszych dzieci jest nieznany. Poznają świat swoich rodziców. Być może dzieciaki zainspirowane tym spektaklem będą się kąpać w miskach, a nie w basenach. I mój synek mi powie, żebym mu kupiła miskę. Bardzo jestem ciekawa odbioru właśnie przez tych najmniejszych. No i do tego ten świat jest roztańczony. Wspaniali rodzice, którzy są w tym dzieciństwie. Mama wieszająca pranie, tato, który tutaj grany przez Michała Hołkę, gra też na gitarze przez cały spektakl. Ci rodzice są tak bardzo blisko tych dzieci. Bardzo jestem ciekawa odbioru i myślę, że to będzie przepiękne widowisko nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych.
Autor muzyki do spektaklu Jakub Gawlik. Zauważyłem, że ta muzyka w spektaklu familijnym w widowisku dla dzieci wcale nie jest dziecięcymi brzmieniami, które mają na przykład ukołysać do snu. To jest muzyka ambitna, czasami dynamiczna, ba, rockowa.
Staramy się traktować dzieci nie jak dzieci, tylko po prostu jak trochę mniejszego człowieka, tak jakbyśmy traktowali każdego dorosłego, więc po prostu poważnie. Ja też uważam, że jeśli chodzi o muzykę, to w takich spektaklach muzyka ma bardzo ważną funkcję też edukacyjną. Ma pokazywać dzieciom różne możliwości konkretnych instrumentów. No najlepiej jakby była jak najbardziej bogata i też ciekawa.
A zatem w jakich obszarach muzycznych, w jakich obszarach w ogóle świata szuka się inspiracji do tego typu spektaklu? W Skandynawii? No a może po prostu czerpie się z kultury wiejskiej?
Na pewno w pierwszej kolejności szukam w obszarach mojego mózgu, mojej pamięci. To jest jakaś suma tego wszystkiego, co ja znam z różnych gatunków muzycznych, z różnych koncertów, z twórców, których uwielbiam, których słucham na co dzień. To jest jakiś taki miks, podejrzewam, a jednocześnie trochę inspiracji właśnie to, co mi się podoba na przykład we współczesnym skandynawskim jazzie. i myślę, że trochę jest tutaj takich inspiracji, to, że on właśnie często bazuje na muzyce tradycyjnej, na muzyce folkowej, na melodiach folkowych, przerobionych na jazzowe opowieści, które mają w sobie melancholię, radość i niepewność egzystencji. Wszystko naraz, to mi się jakoś bardzo kojarzy ze Skandynawią i też z losem dziecka, to jakoś wydaje mi się, że dobrze koresponduje z niepewnością jutra, ale jednocześnie tym, że się nie ma na nic wpływu i przez to jest się wolnym i nie trzeba o tym aż tak bardzo myśleć.
Mówimy o muzyce, piosenkach, ale tak naprawdę muzyka towarzyszy każdej scenie. Ona właściwie wypełnia każdą przestrzeń spektaklu.
Bardzo dużo jest muzyki w tym spektaklu. Jest dużo muzyki tak zwanej ilustracyjnej w tle, która się będzie przewijała i myślę, że to jest dobry pomysł dla dzieci. To na pewno uatrakcyjnia też i podkreśla charakter opowieści. Ale samych piosenek też jest 8 w spektaklu i tutaj chciałbym też oddać zasługi mojej asystentce Magdzie Czubie. Ona pracuje w pierwszej kolejności z aktorami, zanim ja przyjadę sprawdzać te wyniki ostateczne. Ja wysyłam im nuty i ona przygotowuje aktorów wokalnie do tych piosenek i właśnie tutaj po prostu weszli na scenę i ja od razu słyszałem, że wszystko jest gotowe i tak naprawdę nie mam nad czym więcej pracować, jeśli chodzi o wokal.
Ja myślę, że my widzowie nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że widowisko, które określamy mianem familijne, jest szalenie trudne do zrealizowania. Pogodzić gusta małych widzów i dorosłych osób, które może gdzieś z dzieciństwa pamiętają lekturę, a może w ogóle jej nigdy nie poznały, to jest niezwykle trudna rzecz.
Zgadza się, ale celowo i od początku mówiłem tutaj, że to nie jest spektakl dla dzieci. Ja bardzo nie lubię tego określenia, bo ono od razu robi coś takiego, że to będzie dla aktorów w ogóle łatwe, raz, dwa, trzy i zrobimy. I to jest zupełnie złudne myślenie. To wymaga jeszcze więcej pracy niż robienie spektaklu, nazwijmy to, psychologicznego. Operowanie rytmem między serio a dowcipem jest niezwykle trudne i wymaga ogromnej precyzji. Ale to przedstawienie jest, mam nadzieję, zakodowane na takich dwóch poziomach. Niektóre sceny, na przykład kiedy dzieciaki rozmawiają o miłości, przez dzieci na pewno będą odbierane z jakimś zawstydzeniem, mówią o całowaniu, no to fuj, a przez dorosłych te same teksty, myślę, że będą czasami bardzo smutno działały. To ten nasz dorosły odbiór czasami jest bardzo refleksyjny tego przedstawienia i myślę, że zaskakujące jest to, że im więcej kolorów w tym świecie, tym dorośli będą odbierali to przedstawienie z jakąś większą tęsknotą i nostalgią.